Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o przewlekłym bólu w narządzie ruchu. Zespoły bólowe towarzyszące schorzeniom narządu ruchu należą do najczęstszych dolegliwości doznawanych we współczesnym czasie, stanowiąc dość duży problem współczesnej medycyny, o także dużych konsekwencjach społecznych i ekonomicznych. Według badań epidemiologicznych co piąty pacjent w praktyce ogólnolekarskiej, co trzeci neurologicznej, a prawie każdy w opiece ortopedycznej i reumatologicznej cierpi z powodu bólu w obrębie narządu ruchu, nie tylko spowodowanych stanami zapalnymi czy zwyrodnieniowymi, zniekształcającymi albo nowotworowymi, ale zwłaszcza będących wynikiem stanów pourazowych, gdzie odczuwanie bólu może być pierwszym objawem. Przewlekły ból wynika zarówno z czynnościowego, jak i trwałego uszkodzenia tkanek pewnego odcinka albo części narządu ruchu, powodując jednocześnie odruchowe ograniczenie ruchomości z następczym upośledzeniem sprawności i wydolności fizycznej. Procesy chorobowe wywołujące bóle w narządzie ruchu mogą dotyczyć wielu tkanek, zarówno skóry, tkanki podskórnej, mięśni, ścięgien, więzadeł, także kości okostnej i innych struktur stawowych. Charakter bólu bywa uzależniony nie tylko od sposobu leczenia, ale od cech indywidualnych i zwykle jest trudne, zwłaszcza w sytuacji występowania zmian nieodwracalnych w poszczególnych tkankach, i których taka spontaniczna regeneracja już jest niemożliwa, dlatego leczenie powinno obejmować tak zwane leczenie przyczynowe procesów chorobowych. Jednak w większości przypadków, zwłaszcza zaawansowanych, możliwe jest jedynie leczenie objawowe i ewentualnie operacyjne. Leczenie zespołów bólowych w narządzie ruchu zależy także od przyczyny i lokalizacji dolegliwości i wymieniane są dlatego różne zmiany, zarówno pourazowe, złamania, zwichnięcia, stawy rzekome, deformacje, różnego rodzaju zaburzenia czynnościowe. Druga grupa zmian zwyrodnieniowych, zniekształcające, dzieli się na idiopatyczne albo wtórne, określane osteopatiami. Ponadto wymieniane są różnego rodzaju stany zapalne kości, stawów na tle bakteryjnym, wirusowym czy grzybiczym. Ponadto występować mogą schorzenia tkanki kostnej, takie jak osteoporoza czy osteomalacja, różnego rodzaju nowotwory, choroby, które określane są mianem reumatyzmu tkanek miękkich, w tym zapalenia, pochewek ścięgnistych, torebki, powięzi lub schorzenia o podłożu immunologicznym, gdzie wymieniane są na przykład młodzieńcze zapalenie stawów, czy uszczycowe zapalenie, albo schorzenia układowe tkanki łącznej, takie jak toczeń rumieniowaty, twardzina czy zapalenie wielomięśniowe, także gromadzenie się różnego rodzaju związków, kryształów, na przykład w przebiegu dny, czy wymieniane jako mięśniowo-powięziowe, bardzo częste schorzenia takie jak fibromialgia czy zmiany przeciążeniowe. Od lat wiadomo także, że emocje i odczucia, jak i myśli chorego, także reakcja rodziny mogą wpływać nie tylko na nasilenie bólów i przebieg choroby. Dlatego konieczna jest edukacja zarówno chorych, jak i osób zagrożonych czy rodziny, która powinna prowadzić do prawidłowych zachowań, zwłaszcza chodzi o właściwe odżywianie, unikanie przeciążeń stawów, różnego rodzaju ćwiczenia i relaksacje. Według autorów różnych publikacji istnieje możliwość w ten sposób, edukując chorych, zmniejszenia natężenia bólu co najmniej 20%, a także chodzi o działania profilaktyczne, które, jak piszą autorzy w piśmiennictwie, mogą zmniejszyć liczbę wizyt u lekarza nawet do 40% i umożliwić nie tylko radzenia sobie z bólem, ale również wymieniane są takie jak modyfikacja diety w celu zmniejszenia związków prozapalnych, pochodnych kwasu arachidonowego, poprzez podawanie w pożywieniu dużej ilości witamin E, C, A, także mikroelementów, zwłaszcza elektrolitów, takich jak żelazo, czy miedź, cynk, selen. No i oczywiście zawsze bardzo ważne kwasy tłuszczowe nienasycone, czyli ryby, które powodują zmniejszenie, kwasy tłuszczowe omega, które powodują zmniejszenie sztywności związanej zwłaszcza sztywności porannej i także z obniżenie progu bólowego. Badany był wpływ diet wegetariańskich na choroby zwyrodnieniowe stawu, które to badania wykazały zarówno zmniejszenie bolesności, jak i tejże sztywności porannej. Ważne znaczenie ma oczywiście profilaktyka, jeśli chodzi o zmniejszenie nadwagi i otyłości. Badania wykazały także, że siarczan glukozaminy pobudza wytwarzanie chrząstki stawowej, zapobiegając uszkodzeniu tkanek na różne czynniki chemiczne. W badaniach klinicznych u chorych z gonartrozą leczenie podawanym doustnie siarczanem glukozaminy wykazało zmniejszenie zmian radiologicznych, także zmniejszenie bólu i poprawę aktywności fizycznej, podobnym do leczenia diklofenakiem, czyli niesterydowym lekiem przeciwzapalnym, przy czym po diklofenaku dolegliwości nawracały zaraz, a po siarczanie chondroityny stan poprawy utrzymywał się znacznie dłużej. Farmakoterapia bólu przewlekłego dotycząca układu ruchu może być stosowana razem z metodami niefarmakologicznymi, jak już mówiłam, zwłaszcza dietą, edukacją, kinezyterapią, a także terapią określaną jako poznawczo-behawioralna. Oczywiście przed wdrożeniem leczenia ważne jest sprawdzenie nie tylko skuteczności stosowanych leków, ale także różnych objawów niepożądanych, a zasady leczenia bólu przewlekłego są związane z schematami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia dotyczącą chorób nowotworowych, czyli stosowaniem, ja już mówiłam w swoim programach, o tak zwanej trzystopniowej drabiny analgetycznej, jaka obejmuje najpierw podawanie środków nieopioidowych, najczęściej niesterydowych leków przeciwzapalnych, na drugim stopniu to są słabe opioidy i wreszcie, jeśli one nie pomagają, włączane są środki opioidowe o silnym działaniu, które także niekiedy stosowane są synergistycznie z innymi lekami. I za chwilę opowiem o tychże nieopioidowych lekach przeciwzapalnych, czyli najczęściej stosowanych niesterydowych lekach przeciwzapalnych. Zwłaszcza z powodu nieznacznych objawów niepożądanych, pierwszym stosowanym preparatem z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych jest paracetamol, określany lekiem pierwszego rzutu, czy też lekiem z wyboru w przypadku bólów o nasileniu umiarkowanym w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Paracetamol jest uważany za lek stosunkowo bezpieczny, jednak nie posiada on działania przeciwzapalnego, a efekt bólowy jest osiągany w zależności od leku, w dawkach na przykład 1 gram 4 razy dziennie, w porównaniu na przykład z ibuprofenem, który trzeba stosować od 1,2 grama nawet do 2,4 grama. Paracetamol niestety może powodować objawy uboczne związane z uszkodzeniem nerek, podobnie do kiedyś stosowanej fenacetyny, która także w proszkach tak zwanych z krzyżykiem silnie uzależniając uszkadzała nerki. Przy stosowaniu zwłaszcza wysokich dawek może dochodzić do ciężkiej niewydolności wątroby, zwłaszcza w połączeniu nawet z niewielkimi dawkami alkoholu, dlatego należy stosować paracetamol ostrożnie, zwłaszcza u osób, które są zagrożone ryzykiem uszkodzenia wątroby, a ból charakteryzowany jako silniejszy, raczej powinno się ograniczyć stosowanie paracetamolu, przechodząc na słabe opioidy. Oczywiście leki muszą być ordynowane przez lekarza, albo też paracetamol bywa stosowany ze słabym opioidem jako synergistycznie działający preparat. Wielokrotnie wspominałam, że niesterydowe leki przeciwzapalne są stosowane w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu, nie tylko dotyczące bólu w narządzie ruchu, ale także innego rodzaju bólów. Działanie analgetyczne z kolei opioidów, podobnie do paracetamolu, cechuje się występowaniem tak zwanego pułapu, efektu pułapowego, czyli przekroczenie pewnej dawki już nie działa, nie powoduje zwiększenia efektu przeciwbólowego. Wielokrotnie podkreślałam także, omawiając zwłaszcza przewlekłe stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, że są one związane z uszkodzeniem także innych układów, zwłaszcza przewodu pokarmowego, występowaniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń krzepnięcia, zmniejszeniem przepływu nerkowego, co może być przyczyną niewydolności nerek, zwłaszcza jeśli chorzy stosują środki moczopędne. Łączne podawanie niesterydowych leków przeciwzapalnych z inhibitorami pompy protonowej czy tak zwanych antagonistów receptora H2 czy innych preparatów, które obniżają kwaśność soku żołądkowego, nieznacznie tylko zmniejsza ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, nie mając wpływu na częstość innych powikłań. Ryzyko wystąpienia powikłań w przebiegu choroby wrzodowej żołądka dwunastnicy, szczególnie po 60 roku życia, znacznie wzrasta. Podobnie przyjmowanie doustnych preparatów sterydowych, które zmniejszają natężenie bólu, poprawiają funkcję stawów, także może mieć niekorzystny wpływ, a takie leki jak indometacyna, która może wpływać na metabolizm chrząstki stawowej, prawdopodobnie przyspiesza występowanie procesu zwyrodnieniowego. Dotychczas wprowadzono także inne leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, które są, jak już kiedyś wspominałam, dzielone na niesterydowe leki przeciwzapalne i formy, które ze względu na powinowactwo do cyklooksygenazy dzielone są na klasyczne, preferencyjne i wybiórcze preparaty, które hamują tąże cyklooksygenazę. Cechą tak zwanych klasycznych niesterydowych leków przeciwzapalnych, gdzie wymieniana jest aspiryna, ibuprofen, ketaprofen, metamizol, jest hamowanie zarówno cyklooksygenazy pierwszej, jak i drugiej, co jest powodem, że w ostatnich latach wprowadzono do leczenia leki z grupy tych, że hamujących cyklooksygenazę drugą, jaka według badań znacznie mniej powoduje objawów ubocznych. Dzięki temu niektóre leki są pozbawione niektórych działań niepożądanych, choć także występują innego rodzaju działania niepożądane. Skuteczność równoważnych dawek poszczególnych niesterydowych leków przeciwzapalnych jest podobna w całej populacji, jednak reakcja na poszczególne preparaty jest indywidualna, dlatego bardzo różne preparaty mogą pomagać zarówno te z grupy niesterydowych klasycznych, jak i związanych z hamowaniem cyklooksygenazy. Druga grupa stosowanych preparatów, zwłaszcza silniejszych opioidów, może być zastosowana u chorych z przewlekłym bólem w narządzie ruchu, gdy występuje, czy polecane jest, są preparaty mające działanie synergistyczne. Wtedy, kiedy leczenie jest nieskuteczne. Do słabych opioidów należy kodeina, która też daje objawy uboczne, zwłaszcza zaparcia. Dlatego kodeina jest rzadziej polecana w długotrwałym leczeniu bólu. Raczej polecany jest bardziej tramadol, agonista receptorów opioidowych i tak zwany aktywator wstępujących układów przeciwbólowych w ośrodkowym układzie nerwowym, który poprzez hamowanie zwrotne wychwytu noradrenaliny i serotoniny daje 60% działania analgetycznego. Mechanizm działania tramadolu sprawia, że przy porównaniu z kodeiną w efekcie analgetycznym jest on silniejszy. Wdrożenie takiego leczenia opioidem oczywiście musi być prowadzone przez specjalistyczne środki leczenia bólu, zwłaszcza tych silnych opioidów, a przewlekłe stosowanie opioidów, jak wiadomo, jest także przeciwwskazane, podobnie jak nadużywanie, dlatego leczenia ma na celu zmniejszenie bólu, ale także zwiększenie aktywności fizycznej. Tutaj bardzo duża rola przypada różnego rodzaju leczeniu związanej z niefarmakologicznymi metodami. Do silnych leków opioidowych z kolei zalicza się morfinę, która podawana doustnie może być, fentanyl albo buprenorfina, która także może być podawana zarówno doustnie, jak i w postaci plastrów przezskórnie. Następna grupa leków stosowanych w leczeniu bólów związanych z układem ruchu to są sterydy, które mogą być podawane u chorych z chorobą żwirodniową, także zwłaszcza w okresie zaostrzenia i nasilenia bólu. Najczęściej stosowane są również połączenia lignokainy z sterydami. Większość publikacji dotyczących testowego podawania kortykosterydów lekarze ostrzegają jednak przed możliwością, zwłaszcza ryzyka infekcji stawu, także zniszczenia chrząstki stawowej lub przyspieszenia procesu zwyrodnieniowego. Następny specyfik, który również jest stosowany, to kwas hialuronowy, suplementacja przez wstrzyknięcia dostawowe naturalnego czy syntetycznego kwasu hialuronowego obejmuje kilka zastrzyków podawanych raz w tygodniu, oczywiście przez lekarzy, którzy specjalistycznie zajmują się tego rodzaju bólem, czy specjalistów z ortopedii. I za chwilę jeszcze powiem o działaniach niefarmakologicznych. W ostatnich dziesięcioleciach zmieniono podejście do roli ćwiczeń fizycznych u chorych cierpiących z powodu przewlekłego bólu i niepełnosprawności. Poprzednio, jakieś 30 lat, 20 lat temu, tradycyjnie zakładano leczenie spoczynkiem z unikaniem nadmiernej aktywności albo wykonywaniem tylko ćwiczeń mających na celu zachowanie zakresu ruchomości jako ćwiczenia izometryczne, co wynikało z pewnego przekonania, że powtarzane często ćwiczenia mogą powodować uszkodzenie tkanek, nasilić ból i pogłębić niepełnosprawność, chociaż już wtedy wiadomo było, że zwłaszcza przedłużający się brak aktywności prowadzi do zmniejszenia ruchomości w stawach, nasilenia sztywności z osłabieniem siły mięśniowej, pogłębieniem bólu i niepełnosprawności. Stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń oczywiście dotyczy także różnego rodzaju innych chorób, zwłaszcza chorób układu krążenia czy związanych z układem nerwowym. Osoba, która nie ćwiczyła regularnie przez jakiś czas, skarży się na nasilenie bólu, sztywność, osłabienie siły mięśniowej, dlatego wskazane są ćwiczenia i to zaczyna się od ćwiczeń 15 minut, zwiększając następnie po tygodniu do większej ilości czasu. Zabiegi fizykalne w schorzeniach narządu ruchu mają na celu zmniejszenie upośledzenia fizycznego, poprawę funkcji i zmniejszenie bólu. Najczęściej stosowaną metodą fizykalną w celu uśmierzenia bólu jest termoterapia i to zwłaszcza wysoka temperatura, która powoduje zmniejszenie napięcia mięśni, mięśniówki naczyń, poprawę ukrwienia, przyspieszenie usuwania produktów przemiany materii, różnego rodzaju mediatorów zapalnych, także zmniejszenie aktywności wrzeciąg mięśniowych, zarówno w mięśniach poprzecznie prążkowanych, jak i w mięśniach gładkich przewodu pokarmowego, czyli dochodzi do przerwania tak zwanego błędnego koła bólowego przyczyny skutków. Następna i coraz bardziej popularna metoda, także związana z termoterapią, to krioterapia, związana także z efektem przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym, jakie wynikają ze zwolnienia przewodnictwa w nerwach obwodowych i zwiększeniem wydzielania endogennych opioidów, czyli naszych neuroprzekaźników, które mają działanie przeciwbólowe, z aktywacją tak zwanego wstępującego układu antynocyceptywnego i zahamowaniem przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, co wszystko prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni, działa przeciwskurczowo i również w końcu daje efekt przerwania błędnego koła przyczyn i skutków. Zaletą krioterapii jest bardzo szybko występujące zmniejszenie bólu, także odczynu zapalnego obrzęków w stosunku do termoterapii. Obie te metody oczywiście zależą od rodzaju bólu i powinny być przepisywane przez lekarzy fizykoterapeutów czy specjalistów kierujących do fizykoterapeutów. Z kolei elektroterapia jest także postępowaniem terapeutycznym, które z kolei wykorzystuje prąd stały do modyfikowania aktywności nerwów obwodowych. Również przyczynia się do miejscowego rozszerzenia naczyń, zarówno krwionośnych, jak i chłonnych, do przeskórnego wprowadzania zjonizowanych postaci leków, zarówno przeciwzapalnych czy znieczulających. Bardzo często stosowana bywa w tego rodzaju praktykach i profilaktyce i rehabilitacji. Skuteczność leczenia chorych z chorobą żyrodniową jednak do końca nie jest jeszcze zbadana. W niektórych ośrodkach stosowane są różne inne sposoby, takie jak akupunktura, czyli wschodnia technika oparta na działaniach neuromodulujących, jakie mają powstawać wskutek wkuwania igieł w pewnych miejscach, tak zwane punkty akupunkturowe, co jest oparte jedynie na doświadczeniach badaczy wschodu, bez podania dokładnego mechanizmu naukowego, także nie wykazano skuteczności tej metody w leczeniu bólów krzyża, karku czy w chorobie żyrodniowej stawów. Doniesienia na temat skuteczności tej metody, chociaż stosowanej w wielu ośrodkach leczenia bólu, nie są jeszcze poznane i bywają sprzeczne. Skuteczne leczenie zachowawcze zwłaszcza w okresie późniejszym, może wymagać stosowania innych metod, szczególnie chodzi o leczenie chirurgiczne. Wbrew pozorom długie leczenie, zarówno farmakologiczne, jak i rehabilitacyjne, może być związane z ryzykiem poważnych powikłań. Jednak leczenie chirurgiczne powinno być podejmowane oczywiście po analizie chorego, toczącego się procesu zapalnego. I tutaj nie będę więcej na ten temat mówiła, bo są to ściśle specjalistyczne interwencje. Leczenie schorzeń układu ruchu, w których ból przewlekły i upośledzenie funkcji są głównymi czynnikami, które pogarszają jakość życia, wymaga stosowania wielu także procedur o charakterze korekcyjnym, resekcyjnym, także rekonstrukcje albo alloplastyki, czyli niekiedy zabiegów, które usuwają właśnie przyczyny dolegliwości bólowych. W diagnostyce stosowana jest artroskopia, czyli obserwacja badania wnętrza stawu za pomocą specjalnego aparatu, endoskopu, jaka może być uzupełniana różnego rodzaju innymi diagnostycznymi metodami. Stosowana jest w niektórych przypadkach alloplastyka całkowita, czyli wszczepiane są protezy, endoprotezy, nie tylko dotyczące stawu już biodrowego czy kolanowego, ale także stosuje się endoprotezu stawu barkowego, łokciowego czy nawet stawu rąk. Wśród dodatkowych zabiegów chirurgicznych, które zmniejszają dolegliwości bólowe, są także operacje związane na przykład z deformacją stóp. Ponadto ważne znaczenie ma zaopatrzenie ortopedyczne, a także inny sprzęt jak kule, laski czy balkoniki. Jeśli chodzi o leczenie tak zwane naturalne, czyli alternatywne, może być ono pomocne, zwłaszcza może wymienię tylko preparaty, które stosowane bywają przez niektórych, podawane przez świętą Hildegardę. Najbardziej polecane są nalewki z piołunu, dyptan, a także siwesan, przetwory z pigwy czy nasiona selera, które według Hildegardy mają działać pomocnie zarówno w stanach zwyrodnieniowych, jak i zapalnych. To tyle, co w dzisiejszym programie. Na życzenie Radio Słuchaczy chciałabym przypomnieć właściwie o leczeniu bólu przewlekłego w stanach zwyrodnieniowych, tak częste u starszych osób. Bóg zapowiedział uwagę. Z Panem Bogiem.